Good. Thank you for your warm welcome.
Dziękuję za gorące przywitanie.
And I'm not quite sure what Derek has just told you.
Nie wiem, co tam Darek wam naopowiadał.
I think it was to do with tins of food.
Myślę, że coś mówił o puszkach z jedzeniem. You're right.
Yeah, it's really great to be with you this morning. Thank you.
Jest naprawdę wspaniale być z wami dzisiaj rano. Dziękuję za tę możliwość.
What I want to do is actually share some testimony this morning, what God has done in my life over many years.
I to, co chcę zrobić dzisiaj rano, to podzielić się z wami takim właściwie świadectwem z mojego życia, co Bóg dokonał w moim życiu przez ostatnie lata.
And we're going to read some scripture as well.
Oczywiście poczytamy też Biblię trochę. Będziemy czytać właściwie z 12 rozdziału Genesis, czyli pierwszej księgi Mojżeszowej. Czyli 12 rozdział od 1 do 5 wersetu.
So we'll do that first and then I'll explain a little bit more about me, my family. How God has brought me to Poland.
To najpierw przeczytamy, później troszkę wyjaśnię wam, opowiem wam o sobie, o mojej rodzinie i jak Bóg mnie przyprowadził do Polski. Okej. Pan powiedział do Mojżesza, odejdź ze swojej krainy i od swoich krewnych, z domu twego ojca, do ziemi, którą ci wskażę. Wywiodę bowiem z ciebie wielki naród, będą ci błogosławić, twe imię uczynię wielkim, będziesz błogosławiony. Także tych, którzy ciebie błogosławić będą, ja będę błogosławił. A klątwą obejmę tych, którzy do ciebie na ciebie klątwy rzucają. Dzięki tobie błogosławieństwem zostaną objęte wszystkie plemiona ziemi. Abraham wyruszył w drogę, tak jak Pan powiedział, poszedł z nim także Lot. Kiedy Abraham odchodził z Haranu, miał 75 lat. Abraham wziął z sobą Sarę, swoją żonę, i Lota, syna swojego brata, oraz cały ich dobytek, którego się dorobili, i całą służbę, którą nabyli w Haranie, i odeszli stamtąd w stronę ziemi Kanaan i przybyli do ziemi Kanaanu.
Amen. Thank you. And then I'm going to read just one verse of scripture from
I też chcę przeczytać dwa wersety z Nowego Testamentu. W trzecim rozdziale do Efezjan. Od 20 do 21. Czyli chapter 3. Czyli rozdział trzeci. Wersy 20 i 21. Aha, to jest końcówka rozdziału, dobra. Temu, który według mocy działającej w nas może w każdej sprawie uczynić nieskończenie więcej, niż my potrafimy poprosić lub pomyśleć, niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków.
Amen. Amen. Do you believe that scripture?
Czy wierzymy w to pismo? Czy wierzymy w te słowa?
That God is able to do anything with anybody, no matter who you are.
Że Bóg jest w stanie uczynić cokolwiek i z kimkolwiek, nieważne kim jesteś.
Because we need to believe this morning that the kingdom of God is not about finding superstars.
Ponieważ chcę, żebyśmy dzisiaj uwierzyli, że Królestwo Boże to nie polega na tym, że Bóg znajduje sobie jakieś gwiazdy. Jeśli są jakieś gwiazdy w Królestwie Bożym, to one są w tym pokoju i wy nim jesteście. Bóg wybrał każdego z nas. I to jest to, co Kasia też mówiła, że Bóg może użyć takich zwyczajnych rzeczy w naszym życiu, zwyczajną osobę.
What God is doing, I believe, is looking for people who are prepared to say, God choose me.
I to, w co ja wierzę, to wierzę w to, że Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi powiedzieć w swoim sercu, uznać to, że On mnie wybrał.
Let me tell you a bit more about myself.
Pozwólcie, że wam coś więcej o sobie powiem. Mam, jestem oczywiście żonaty, moja żona ma na imię Ania, Ann. Ostatni raz, kiedy ja tu u was byłem, to było 5 lat temu, to też było w niedzielę. I moja żona wtedy tu była ze mną. I jesteśmy już żonaci z sobą, czy jesteśmy małżeństwem ponad 30 lat. I ona oczywiście zasłużyła już w tym czasie na medal za to, że tyle czasu ze mną wytrzymała. Mamy trójkę już dorosłych dzieci. Mamy już córkę, która ma 30 lat prawie. I syn Tomasz już ma 26 lat. I baby w rodzinie, tak, dziecko najmniejsze. George, czyli Jerzy, ma już 22 lata. I oni wszyscy kochają Pana, są w kościele. Czyli jesteśmy bardzo błogosławionymi rodzicami. I my jesteśmy częścią kościoła, czy członkami kościoła w wiosce, takiej dwutysięcznej. Ale w niedzielę zbiera się około 300 ludzi na nabożeństwach, co jak na wioskę jest czymś niezwykłym. Ale mamy bardzo bogate dziedzictwo za sobą. Może niektórzy z was słyszeli o Charlesie Spurgeonie, takim dosyć sławnym kaznodziei. I Spurgeon właśnie był ochrzczony w wodzie w naszej wiosce. W rzece, która przebiega przez, która płynie sobie przez wioskę. Jest powiedziane, że zwiastował w jednej z okolicznych wiosek w kościele. Mamy taki mały powód do tego, by być sławnymi, by się szczycić. I nasz kościół istnieje już ponad 200 lat. I teraz jesteśmy w takiej dosyć fajnej sytuacji, ponieważ budujemy nowy budynek, nowy kościół, gdzie będzie mogło się pomieścić 600 osób. Oczywiście, jeśli Bóg tych ludzi przez nas przyprowadzi do kościoła. Czyli jesteśmy bardzo błogosławieni. Ja czuję się taki z wami zjednoczony w czasie tego, czułem się zjednoczony w czasie tego okresu czasu uwielbienia. I to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jeśli chodzi o bycie w Królestwie Bożym, że gdziekolwiek się nie pojedzie na świecie, to jak wierzący razem uwielbiają Chrystusa, to jest taka niesamowita jedność. I jedyna rzecz, która nas może podzielić, czy nas różni właściwie, to, że mówimy różnym językiem. Ale to nie jest problem dla Boga. I to tak króciutko o mnie i rodzinie. Żyjemy blisko Cambridge, oni mieszkają, czyli w wschodniej Anglii. Czyli 100 kilometrów na północ od Londynu. Ja chcę powiedzieć, że wy patrzycie na bardzo taką zwyczajną osobę dzisiaj. Urodziłem się w Oksfordzie, a mieszka koło Cambridge, nieźle. W Oksfordzie są, wiadomo, światowo znane, tak, czy znane w świecie, poprawniej po polsku, uniwersytety i głównie to tam jest. I wtedy moja rodzina przeprowadziła się do Cambridge, gdzie jest inne jakby centrum uniwersyteckie. Ale ja nigdy nie byłem na żadnym uniwersytecie. Nie studiowałem. To jest taki Boży jakby poczucie humoru trochę. Nie ma nic oczywiście złego z ludźmi inteligentnymi, którzy mogą się uczyć i studiować. Ale tak jak jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, kiedy Piotr staje z innymi uczniami przed Radą Starszych Izraela, ci starsi Izraela mówią, o, to są jacyś niewyedukowani ludzie, jacyś prości ludzie. Ale oni byli z Jezusem. I to tu się liczy. Nieważne, czy ty byłeś wyedukowany, czy niewyedukowany, ale czy byłeś z Chrystusem. Bóg chce ciebie użyć. Chciałbym, żebyśmy to sobie dzisiaj zdali sprawę, bez żadnych jakby wymówek, że każdy z nas ma w sobie coś szczególnego, co Bóg dla swojego królestwa chce użyć. Stałem się chrześcijaninem w wieku 19 lat. Teraz jestem już ponad 40 lat osobą wierzącą. Czyli możecie bardzo łatwo policzyć, wykalkulować, ile mam lat. I w małżeństwie jestem już 30 lat. I spotkaliśmy się właściwie w tej samej grupie młodzieżowej w kościele, której byliśmy częścią. I nasza grupa młodzieżowa jest całkiem unikalna. Ponieważ większość osób w tej grupie poślubiło jedni drugich, tak? Aha, to było miejsce odpowiednie dla każdego z nas, tak? Znaleźliśmy tam swoje połówki. I też wiele osób z tej grupy wyrosło i ciągle jest zaangażowanych w kościele i robią cudowne rzeczy. Jak to się stało, że ja przyjechałem do Polski? I jak to jest związane z Abrahamem? I tak jak Darek powiedział, przyjechałem do Polski około 30 lat temu. I człowiek, który w tej chwili jest, też ma na imię Paul i jest naszym pastorem, został zaproszony, żeby przyjechać na ten obóz młodzieżowy. Ja wtedy jeszcze, trudno sobie wyobrazić, jeszcze wtedy byłem młodzieżą, tak. Ja przyjechałem, żeby wspierać Paula, czy Pawła. Przywiozłem na wspomnienie, dobrze robi, przywiózł te puszki jedzenia różne, to były owoce często smaczne. To były 3 tygodnie, które spędziliśmy razem. Sobótka, to jest koło Wrocławia, 20-30 kilometrów. I w ciągu tych 3 tygodni, słuchajcie, coś się stało w moim życiu. Coś się stało. Bóg jakoś szczególnie odcisnął jakieś piętno z powodu pobytu w moim sercu, z powodu pobytu w Polsce. Jako naród ciągle byliście pod niewolą komunizmu. chociaż już za chwilę mieliście być wolni, tak, od tych problemów z tym związanych. W tym czasie jeszcze takie firmy jak IKEA czy Tesco nawet nie miały prawa tu postawić swojej nogi. Ale Bóg jakby doprowadzał do, już wtedy w tym momencie do końca ten czas waszej historii, kiedy byliśmy pod komunizmem. I w tym czasie, na tym obozie, wiem, że Bóg do mojego serca przemówił, że jednego dnia wrócę do Polski i będę tu dla Niego pracował. No i wtedy zaczęła się moja podróż, a właściwie czekanie, żeby Bóg ten swój cel, swój zamiar wypełnił. To, czego ja wtedy nie widziałem, to nie widziałem tego, że Bóg zaczął coś w moim życiu, coś, co wypełni, ale że to będzie podróż, co zajmie czas. I trochę jak Abraham, kiedy Bóg przemówił do Abrahama i powiedział do niego: Abrahamie, ja chcę, żebyś pojechał. Masz opuścić kraj, gdzie mieszkasz i udać się do innego miejsca. I nie powiedział Abrahamowi nic więcej, ale obiecał coś. Obiecał mu jedną rzecz, że uczyni z niego wielki naród, że będzie go błogosławił, że uczyni jego imię wielkim. I powiedział jemu: będziesz błogosławieństwem dla mnie. Abraham miał zrobić tylko jedną rzecz. Miał pojechać, miał pójść do innego kraju. I wygląda na to, że Abraham znał Boga i wiedział, że jego wola jest dla niego lepsza, wypełnienie jej, niż zostanie w tym kraju, w którym mieszkał. I w pewnym momencie ja poczułem to samo. Bóg coś zaczął w moim życiu, ale w ogóle nie dał mi żadnych detali, jak to będzie wyglądać. On nie powiedział mi, że następne 30 lat że przez 30 lat on będzie mnie przygotowywał do tego, co tutaj się w Polsce dzieje. Ja bardzo byłem zaangażowany w mój kościół tam, gdzie mieszkałem. Myśmy prowadzili grupę domową razem z żoną. W końcu też stałem się starszym w kościele. I wtedy naszą odpowiedzialnością było, aby doglądać rodzin w kościele, żeby im pomagać. Myśmy też nauczali, tak, jak odnośnie małżeństwa, jak ma wyglądać, też odnośnie rodzicielstwa. Nawet pogrzeby też musiałem prowadzić, także różne rzeczy robiłem. Ale cały czas Bóg coś we mnie budował, przygotowywał, żebym mógł tutaj przeze mnie coś osiągnąć. Ja też pracowałem jakiś czas jako instruktor nauki jazdy. Dlatego jestem siwy. Dziesięć lat pracował jako instruktor nauki jazdy. I przez te 10 lat tego praktycznego uczenia innych, jak się jeździ, ja się nauczyłem też dużo odnośnie, jak się obchodzić z ludźmi i jak ich uczyć.
But God, you spoke to me about Poland. Where is Poland in all of this?
Ja zajmując się tym wszystkim, myślałem, czy mówiłem do Boga, Boże, no, a gdzie jest Polska w tym wszystkim? Ja ciągle jestem u siebie w Anglii, tak? Dlaczego ja uczę ludzi jeździć samochodem? Przecież ty mi powiedziałeś, że ja mam jakiś cel do osiągnięcia w Polsce.
I co nie zrozumiałem, że Bóg mnie przez różne kroki.
To, czego sobie wtedy nie zdawałem, z czego nie zdawałem sobie sprawy, to to, że Bóg mnie brał przez poszczególne jakby kroki mojego doświadczenia, ucząc mnie czegoś, żeby mnie przygotować na to, co mnie czeka w Polsce.
It was in 2003,
w 2003,
when, a gentleman who was our previous pastor to the man who is now,
kiedy człowiek, który był naszym poprzednim pastorem,
who was also ministering in Poland. He was teaching at the Warsaw Bible
Seminary. I on też był, on też przyjeżdżał do Polski, on uczył w seminarium w Warszawie, wykładał.
He came to me one day,
on przyszedł do mnie jednego dnia i ja się starzeję, powiedział, i chcę, żebyś rozważył, żebyś przejął moją pracę, którą prowadzę w Polsce. I nagle drzwi się jakby przede mną otwarły. I Bóg powiedział, teraz jest czas, abyś zaczął tą pracę, którą dla ciebie przygotowałem. Czyli zacząłem podróżować tutaj do Polski z tym Tomem, czyli Tomaszem. Zacząłem też nauczać w Warszawie, w seminarium. Też byliśmy ściśle powiązani z kościołem w Kwidzynie, który jest blisko. I ciągle tam odwiedzam ten kościół i nauczam. I doszło do takiej sytuacji, że Tom zachorował i musiał naprawdę przestać przyjeżdżać do Polski, musiał się zatrzymać z tą służbą. Ale to, czego wtedy jeszcze nie wiedziałem, to, że Bóg tą pracę Toma, którą on musiał zatrzymać przeze mnie, będzie kontynuował i będzie ją rozwijał i czynił większą i większą. Ja zacząłem być zapraszany do różnych kościołów. W końcu doszło do takiego momentu w rozwoju tej pracy, że potrzebowałem miejsca do jakby do stałego pobytu, jakiejś takiej siedziby swojej. Znałem kościół w Gdańsku. I oni mi powiedzieli, o słuchaj, jest taka szkoła w Gdyni, Christ for the Nation, czyli Chrystus dla narodów w Gdyni. I jesteśmy przekonani, że oni ci mogą zaoferować jakiś pokój, który będzie dla ciebie takim miejscem, z którego będziesz mógł sobie podróżować do innych części kraju. No i tak też się dobrze składa, że dyrektorem tej szkoły w tej chwili jest Amerykanin, Josh. I Josh był szczęśliwy, zadowolony, że ja przyjechałem i chciałem tam z nimi być. Przyjedź, powiedział. Ale pod warunkiem, że będziesz coś u nas też jakiś wkład miał, będziesz coś nauczał. I zacząłem nauczać tej szkole Chrystus dla narodów. I ciągle to robię. I Bóg, teraz to widzę, cały czas powiększał jakby tą służbę, do której mnie powołał. I teraz jest taka sytuacja, że jestem w Polsce kilka razy przynajmniej do roku. Moja żona właśnie poszła na emeryturę, bo była pielęgniarką, tak? Czyli teraz będzie mogła być ze mną więcej niż poprzednio. Teraz będzie więcej ze mną podróżować, ponieważ jest na emeryturze. I teraz w naszym kraju spędza od 4 do 5 miesięcy w roku w sumie. I naprawdę to kocham. Ja uważam, to jest piękny kraj. Kiedy lecę tutaj, jest teraz też więcej ludzi w samolocie, tak, spotyka, którzy jeżdżą do naszego kraju. Ale był kiedyś taki czas, że ja myślałem, że jestem jedynym Anglikiem, który leci tutaj do Polski. Ponieważ dużo naszych leciało tam i dużo później wracało. Tak? A oni się w ogóle pytali, po co ja jeszcze do Polski? A powód jest jeden, prosty. Bóg coś powiedział do mnie. I przyjaciele, Bóg dzisiaj szuka ludzi, niekoniecznie, że pojechali do innego kraju, ale szuka ludzi, którzy są gotowi w swoim sercu powiedzieć, że cokolwiek mnie poprosisz, ja to zrobię. Abraham miał dosyć trudny czas ze swoją rodziną. Bo kiedy on opuścił ten kraj, w którym mieszkał, to nie była tylko kwestia tego, że musiał swoją żonę i dzieci zabrać. On był bogaty. Ja niestety nie jestem, ale on był. I to naprawdę była wielka rzecz dla niego, przenieść się do innego kraju, bo on musiał zabrać wszystko, co miał. I kiedy Bóg dał mu tą obietnicę, że on jakby zapoczątkuje nowy naród, uczyni go błogosławieństwem czy kimś znanym, on nie miał zielonego pojęcia o tym. Wszystko, co wiedział, że po prostu musi zrobić to, co został poproszony. I w wierze pojechał. I pomyślmy teraz, efektem, co się narodziło z tego jednego kroku posłuszeństwa jednego człowieka. To jest to, co my dzisiaj nazywamy narodem Izraela, tak? I ten jego jakby mały krok spowodował jakby, że Bóg przez to mógł przygotować cały naród, który z kolei został przygotowany na przyjście Mesjasza. Miejsce w Biblii, gdzie jest mowa o tym, że Jezus wróci, i wszystko przemieni i zabierze do siebie, do chwały. Jest mowa o tym, tak, w piśmie, że Jezus po nas powróci i nas zabierze do swojej chwały. Jeden krok człowieka, który był posłuszny, zaufał Bogu, naród został jakby zrodzony, miejsce, gdzie Jezus sam się narodził, Mesjasz, zostało przygotowane i to, co Bóg zaplanował, czyli że nasze grzechy zostały wzięte na krzyż i zostały ukrzyżowane i przebaczone, to wszystko zapoczątkował ten jeden krok Abrahama. Abraham był znany jako mąż wiary. Jest wymieniony w 11 rozdziale Hebrajczyków jako bohater wiary razem z innymi. I Bóg szuka ludzi wiernych. Możesz sobie powiedzieć, no, wszystko co ja robię dla Królestwa Bożego, to może sprzątam, to nie brzmi zbyt pięknie. Może ja tylko herbatkę przygotowuję po nabożeństwie. Ale jeśli spojrzymy do Biblii, to mamy obietnicę, że jeśli jesteś wierny w małym, zostaniesz zabrany dalej, wyżej podniesiony, czy w dalszą podróż, tak? I to się stało, jeśli chodzi o mnie. Wierzcie mi, ja robiłem najdziwniejsze rzeczy w kościele po nabożeństwach. Wszyscy chrześcijanie w naszym kościele mieli ten paskudny zwyczaj, żeby zostawiać totalny bałagan na podłodze po nabożeństwie. No, ja żartuję troszkę. Ja miałem taki zwyczaj, że po niedzielnym nabożeństwie, ponieważ oni mają dwa, rano i wieczorem, po tym wieczornym nabożeństwie sam od siebie szedłem po prostu sprzątać po innych. I wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że ta jakby moja wierność w tych małych rzeczach przygotowała mnie na coś więcej i na coś więcej. I teraz mam ten przywilej, że mogę przyjechać, nauczać, dzielić się z ludźmi, mogę spędzać czas. Wierność. Bycie wiernym spowoduje, że Bóg będzie widział, co robisz i da ci większe i ciekawsze odpowiedzialności, zadania do wykonania. Słowo faithful, czyli wierność, składa się z dwóch słów w angielskim. Faith, co znaczy wiara, full, pełny. Czyli inaczej mówiąc, bycie pełnym wiary. Zacznij wierzyć, że Bóg cię może używać. Nie możesz zacząć chodzić w wierze, zanim nie zaczniesz chodzić w wierze. To jest jedyna droga, żeby to zrobić. Musisz chodzić w wierze, żeby zacząć chodzić w wierze. Jeśli Bóg cię prosi, żebyś coś zrobił w swoim życiu, to gdy uczynisz ten krok wiary, to zbuduje twoją wiarę i ją pomnoży. Ja mówiłem o posłuszeństwie wcześniej. Bóg może cię zapytać, czy poprosić raczej o zrobienie naprawdę dziwnych rzeczy. Ale one mogą być dziwne dla ciebie, nie dla Niego. I może być tak, że podejdziesz do pastora i powiesz, wiesz co, mam wrażenie, że Bóg mnie prosi, żebym zaczął się tym a tym zajmować. Co o tym myślisz? Może być tak, że Bóg ci jakby nakaże, tak, czy poprosi o to, żebyś skończył z tym, co teraz robisz i zaczął coś nowego w swoim życiu. I może być tak, że jedynym powodem może być tak, ponieważ w tej innej firmie będzie ktoś, kto na ciebie czeka, żeby usłyszał od ciebie Ewangelię. Mamy wrażenie, że Abraham wszystko jakby się tak łatwo u niego odbywało. Na przykład Bóg obiecał mu syna i on dostał syna, tak? Izaak to było jego imię, tak? Ale pewnego dnia Bóg mówi do Abrahama, weź Izaaka i go poświęć, złóż jako ofiarę. I Abraham musiał na pewno wypowiedzieć takie słowa: Boże, czy ty mówisz poważnie? Co szczęście, Bóg tego więcej nikomu nie poleca. Może być tak, że są niektórzy rodzice, którzy by chcieli takie polecenie usłyszeć, żeby poświęcić niektóre dzieci. Ale Bóg nie chciał zabić Izaaka, oczywiście on chciał, żeby się obietnica wypełniła. Ale chciał zobaczyć, czy Abraham go posłucha. Co było dla Abrahama ważniejsze, czy dziecko, czy Bóg? I w piśmie jest powiedziane, że Bóg, przepraszam, że Abraham wstał następnego ranka i wziął Izaaka i chciał wypełnić to, o co został poproszony. Zaufał Bogu. On gdzieś podskórnie wiedział, że Bóg coś niezwykłego zrobi. Oczywiście, że Bóg nie chciał jego syna zniszczyć. Ale chciał Abrahama jakby zabrać do pewnego miejsca, gdzie... Ale chciał, żeby Abraham jakby dotarł do tego miejsca, w którym miał złożyć Izaaka jako ofiarę. I później, w późniejszych czasach, miejsce, gdzie to się miało wydarzyć, zostało miejscem, gdzie zbudowano świątynię dla Boga. To było miejsce poświęcenia, miejsce ofiary. I później Jezus został złożony ofierze bardzo blisko tego miejsca. I tak jak Abraham był testowany, jeśli chodzi o Izaaka, to blisko tego miejsca później Bóg rzeczywiście dał swojego syna jako wieczną, skutecznie ofiarę. Także cokolwiek Bóg czujesz, że do ciebie mówi, zrób to. Tam wtedy Bóg dał Abrahamowi inną ofiarę, znalazł się kozioł, który gdzieś tam się zapodział w krzakach i Abraham mógł go złożyć jako inną ofiarę, nie Izaaka. I to jest ta ofiara, którą faktycznie Abraham złożył, to była jakby symboliczna ofiara tego, co później się w Chrystusie dokonało. Już blisko końca, ale chcę coś jeszcze wam powiedzieć. Bóg szuka ludzi, którzy są w sercu swoim gotowi wstać i pójść, nawet jeśli nie macie zielonego pojęcia, co was czeka. I jak czytaliśmy te wersety z listu do Efezjan, Bóg jest w stanie zrobić więcej, niż my pomyślimy, czy niż prosimy. Cokolwiek myślisz, co jest twoje życie warte w tym momencie, to pozwól, że ci powiem, że Bóg może swoim życiem uczynić naprawdę niezwykłe rzeczy. Jako młody chłopak byłem bardzo nieśmiały. W ogóle nie sprawiało mi radości mówienie do kogoś publicznie. A Bóg zrobił mi numer i wziął mnie do służby, gdzie ja muszę publicznie występować. I można sobie myśleć, Boże, tylko nie to, nie rób tego ze mną. Ale jeśli On ci da jakieś zadanie, to On ci da też siłę i łaskę do tego, żeby je wykonać. Da ci siły, da ci zasoby, żeby wykonać to zadanie. Będziesz miał zawsze wystarczająco wszystkiego, jeśli wyjdziesz z tego miejsca, w którym jesteś, żeby coś uczynić dla Boga. Cokolwiek On ci, o co cię poprosi, uczyń to. Pomódlmy się. Możemy powstać. Ja nie będę robił tutaj żadnych apeli, wywoływał kogoś do modlitwy, ponieważ to jest między tobą a Bogiem. Ale chcę, żebyście spojrzeli do swojego serca i powiedzieli: Boże, Ty wiesz, co jest najlepsze dla mojego życia. Aha, i możecie mu powiedzieć: może nie mam zbyt wiele do zaoferowania Tobie w tym momencie, ale to, co mam, to Ci chcę dać. Ojcze, my stoimy dzisiaj przed Tobą. Dziękujemy Tobie, że nas zbawiłeś od naszego poprzedniego złego życia. Niektórych z nas uratowałeś od naprawdę złych sytuacji. Twoja miłość po nas sięgnęła i nas ogarnęła. I my za to Tobie dziękujemy, oddajemy Tobie chwałę. My ofiarujemy siebie Tobie ponownie. Wiemy, że masz dobre plany dla nas, abyśmy prosperowali i abyśmy mieli nadzieję na przyszłość. Panie, to miasto potrzebuje Twojej miłości. Ludzie, z którymi pracujemy, potrzebują Twojej miłości. Panie, są rzeczy, które Ty chcesz czynić przez nas i dla nas. Panie, ja wierzę, że Ty szukasz ludzi, którzy powiedzą Ci tak. Jak Abraham, który wstał i poszedł. Poszedł do innego kraju. Wziął wszystko, co miał i poszedł. Panie, i dzisiaj Cię prosimy, żebyś coś w nas urodził. Spraw coś dobrego w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być błogosławieństwem dla innych i dla Ciebie. I na nowo ofiarujemy Tobie nasze życie. I mówimy: oto jestem, Panie, użyj mnie. Panie, dziękujemy Ci za tą możliwość. I niech Twoje imię przez Jezusa będzie uwielbione w nas. Amen. Usiądźcie. Dziękuję bardzo za ten czas, który tu mogłem z Wami spędzić.